Witaj, Wojtku.
Witam ciebie serdecznie w tym 41. odcinku Jesus Podcastu. Wyjątkowym, bo
świątecznym.
Świątecznym jesteśmy dzień po Wigilii.
Kurde, chciałbym, żebyś nie mówił tego. Ja bym powiedział wtedy, że cześć, jest środa, jest godzina 18, siedzimy właśnie z naszymi rodzinami przy wigilijnym stole. To było śmieszniejsze.
O, sorry, dobra, no to może następnym razem, albo pod koniec.
Tak, za tydzień.
Tak, spróbujemy za tydzień, może się uda. No dobrze, ale ja w ogóle nie będę wstępów robił. Zaraz zapytam cię, co dostałeś pod choinkę, ale my chcielibyśmy najpierw coś dać. Co ty na to?
Tak.
To dobry pomysł.
Jest was Santa.
Jest was Santa? To duże S, ale tak, nawet dwa S tam są w środku, jak SS, ale to nie ten SS.
Szprechen, czyli gadu. Widzę, że jedziemy historią internetu, Wojtek. Dobra,
troszkę, tak?
Straszny suchar, mów.
Dobrze, w każdym razie chcielibyśmy zachęcić was do małego konkursu świątecznego. Wszyscy czujemy świąteczny klimat w serduszkach. Jesteśmy mega najedzeni, ale to nie zatrzymuje nas przed rozdawaniem prezentów. I tym prezentem w dzisiejszym odcinku będzie... Uwaga, uwaga, bo będzie dość fajny, uważam. Będzie smartfon.
No, wow! Ja nie powiedzieć, czy to masz powiedzieć, bo
gdzie
nie wiem.
Są te werble i te fanfary? No. W każdym razie chcielibyśmy wręczyć wam smartfona Vico Rainbow, którego ostatnio opisywaliśmy. Ja też opisywałem go na blogasku. Vico Rainbow, podwójny dual SIM. Całkiem niezły sprzęcik. Szczególnie dla tych, dla których byłby to pierwszy smartfon. Dlatego też opowiedz Orzechu, co nasi słuchacze muszą zrobić, żeby takiego smartfona uzyskać. Od razu mówię, mamy tylko jeden niestety.
Tak, więc to, co chcielibyśmy was prosić, żebyście zrobili w ramach jakby wejścia do naszego konkursu, to zrobić zdjęcie waszego starego telefonu. Tego starego, jeśli znajdziecie taki oczywiście stary, taki z klawiaturą, może jakąś legendarną Nokię, która jak spadnie na kafelki, to pękają kafelki, a telefon jest nieruszony, albo trzyma 2 tygodnie na baterii. Takiego starego telefonu. I żeby na tym zdjęciu był jakiś akcent nasz wąsowy, albo Jesus podcastowy, tak żebyśmy wiedzieli, że to jest wasze zdjęcie. I to zdjęcie... żebyście wysłali do nas na adres podcast@jesus.pl i zgłoszenia będziemy zbierać do, myślę, Wojtek, że do Sylwestra, do 31 do 23.59, tak. I wtedy na początku nowego roku, tak podejrzewam, że do 2 do 3 stycznia ogarniemy się i wybierzemy jedną osobę z was, która dostanie właśnie ten telefon od nas jako prezent noworoczny, tak właściwie już nie świąteczny, ale noworoczny.
Dokładnie tak będzie. Więc zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału. My będziemy subiektywnie oceniać te zdjęcia. Wygra po prostu najlepsze.
No i ciekawsze, najśmieszniejsze, najlepsze.
Niech wygra najlepszy.
Tak, tak.
Dokładnie.
Więc jeśli chcecie, to uważam, że to fajne. Tak przedłużyć sobie święta dodatkowym prezentem od nas.
A co? Bo stać nas, tak?
Tak.
No właśnie. Dobrze, to teraz możemy przejść szybciutko do bardzo ciekawego setupu, bo ostatnio było głośno o tym zestawie i ja bym chciał się dowiedzieć więcej, bo ja nie do końca wiem, o co chodzi, a ty wiesz dużo, bo czytałeś. Duet
tak.
Display.
Dobra, to było bardzo, bardzo dużo informacji na temat tej aplikacji, pojawiło się na Twitterze jakoś tak z tydzień temu. I chodzi o taką aplikację, która pozwala na stworzenie z iPhone'a, z iPada drugiego zewnętrznego monitora. Tylko to nie działa na zasadzie jakby takiego sztucznego rozszerzania ekranu, czyli przesyłania tego przez Wi-Fi w jakiś sposób, czy po prostu tego Air Mirroringu, czy coś takiego. Tylko to jest aplikacja, która właściwie bardzo dobrze imituje drugi ekran i kosztuje w tym momencie 15 chyba euro, 15 dolarów, coś takiego. I działa na takiej zasadzie, że po zainstalowaniu oczywiście płatnej aplikacji na iPhone'ie, na iPadzie i podłączeniu urządzenia przez kabelek do komputera, ona pozwala na rozszerzenie właśnie systemowego ekranu. Pojawia się po prostu dodatkowy ekran w preferencjach. W przypadku na przykład najnowszego iPada, to tam pojawia się dodatkowy ekran o rozdzielczości 2046 na 1536 pikseli, czyli dość dużo.
Możecie tak, no bo to jest więcej niż Full HD, no.
Tak, tak. No na 9 czy tam 8 calach, zależy jakiego macie iPada. 10-8 calach. No i ta aplikacja właśnie pozwala na to, żebyście mieli dodatkowy ekran w formie takiego, w formie iPada czy w formie iPhone'a. Jest możliwość wyboru częstotliwości odświeżania 30 Hz, 60 Hz, tak? Czyli tam tak naprawdę FPS-ów i jak często i będziesz odświeżał to, co macie na iPadzie czy na iPhone'ie dodatkowym. No i ja sobie to oglądałem przez jakiś czas i doszedłem do wniosku, że oczywiście na początku się zajarałem i bardzo chciałem to kupić, stwierdziłem, że to będzie mistrz, no bo będę miał drugi monitor. Doszedłem do wniosku, że to nie dla mnie, ale zanim doszedłem do tego wniosku, zdążyłem zrobić dobry research.
No.
No bo oczywiście zorientowałem się tak, mój iPad by prawie się nadawał, no może nie do końca, jakbym miał iPada tego dużego zamiast tego małego, to by było troszeczkę lepiej, miałbym tak naprawdę drugi, właściwie dodatkowe pół ekranu, no mógłbym postawić go pionowo, miałbym pół ekranu tak naprawdę MacBooka Air, ale znalazłem taki, nawet nie wiem jak to nazwać, taką łapkę, statyw,
jakąś podstawkę pewnie, tak?
Pomóż. Może nie do końca podstawkę też. Taką łapkę, którą można przykleić do każdej powierzchni.
No.
Włożyć do niej właśnie iPada i w tym wypadku fajnie by to wyglądało na przykład u ciebie, jak masz duży monitor, taki duży, ciężki monitor i do tego dodatkowo obok możesz sobie przyłączyć takiego iPada, dużego iPada, nie miniaka, tylko takiego na przykład Era czy twojego.
No ja mam akurat mojego czwórkę, no.
Tak, no i właśnie taką łapkę, którą mógłbyś przylepić sobie do tyłu ekranu i mógłby ci wystawać z boku iPad, na którym miałbyś na przykład, nie wiem, w twoim przypadku to na głównym ekranie obrabiałbyś wideo, a tam miałbyś na przykład tweetbota odpalonego, żeby sobie przeglądać tweety w międzyczasie. Także znalazłem to, ta łapka jest dostępna za jakieś 400 zł mniej więcej.
Trochę dużo jak na łapkę.
Z tym, że popatrzę to w drugi sposób. Łapka, iPad, którego używasz normalnie, tak? Do tego ta łapka i masz za 400 tam, powiedzmy, plus aplikacja, czyli za tam 450 zł, masz tak naprawdę drugi zewnętrzny monitor tam o rozdzielczości 2000 na 1500 pikseli.
Okej, okay. To trochę inaczej wtedy wygląda.
No właśnie, no, właśnie w ten sposób, wiesz, to nie jest oczywiście monitor,
i to który ekran bardzo dobrej jakości, bo
no jakbyś miał na przykład przyłączoną retinę, znaczy Era 2,
no
to jest świetny ekran, świetna matryca i dobre odwzorowanie koloru, więc to jest naprawdę dobry pomysł. Więc jeśli chcielibyście coś takiego zrobić, to tam w opisie na dole będzie link do właśnie do tego, to jest w Cortlandzie chyba i może tam właśnie kliknąć sobie kupić razem z aplikacją i uważam, że to jest dobry pomysł. No u mnie oczywiście się nie sprawdza, bo mam za małego iPada, to raz. Dwa.
Nie masz stacjonarnego kompa, nie mam stacjonarnego... jest tak. Do stacjonarnego, nie?
Jakbym miał stacjonarnego kompa, to bym się prawdopodobnie mniej wahał. Nadal bym się wahał, dlatego że no, mam małego iPada, nie? No to jest problem. Bo z odległości tam, wiesz, tych metra, powiedzmy, tam jak mam komputer taki stacjonarny, to tam, no nie wiem, ile się siedzi od komputera stacjonarnego. Metr? Żeby mieć głowę
no, tego? Półtora, no jakoś.
Aha, no to właśnie 7,9 cala, wiesz, tak z półtora metra oglądać, to słabo.
No w każdym razie, jeśli... No, zgadzam się, jasno.
Tak, Moridin chyba z tego korzysta teraz, w sensie nie z tej łapki, ale z tej aplikacji, albo Norbert Cała, bo widziałem, że też o tym właśnie tweetowali i to oni właśnie sprawili, że to było głośne. Także jak ktoś z was chciałby, poszukiwał czegoś takiego, albo chciał mieć po prostu zewnętrzny monitor, no to aplikacja i ta łapka będą poniżej w opisie odcinka.
Ja bym chętnie, wiesz co, bo rzeczywiście do obróbki wideo, to tak jak mówisz, że na jednym ekranie mógłbym obrabiać, a na drugim mieć inną aplikację, ale nawet mógłbym ułatwić sobie trochę samo obrabianie wideo i na przykład wrzucić tam właśnie albo preview, chociaż preview niekoniecznie ze względu na to, że preview powinno być na ekranie, który ma, wiesz, doskonałe odwzorowanie kolorów, żeby...
Jeżeli no w przypadku obróbkę, Era 2.
Nie, no okej, okay, ale to zawsze... R2 nie wiem ile ma procent RGB.
99 albo 97.
Okej, okay, no to wiesz. A 99, a 97 to teoretycznie jest jakaś różnica. Znaczy, nie, umówmy się, ja nie jestem, wiesz, purystą, jeżeli chodzi o kolory, bo sam jeszcze nie potrafię robić takiej obróbki, jakbym chciał, więc spokojnie, nie? Ale faktycznie, może nie preview, ale na przykład, wiesz, jakieś okno, które zawsze jest mi potrzebne.
97. 97.
97, no okej, okay. No to mój monitor ma 99, tak? Więc jakby no, teoretycznie jest to jakaś tam różnica. Natomiast jeżeli nie podgląd, to na przykład możesz ustawić tam sobie okienko, nie wiem, z materiałami wideo, które wiesz, później wykorzystujesz na timeline'ie, tak? Więc to jest zawsze trochę więcej miejsca na głównym ekranie na inne okienka, bo jedno sobie możesz wypiąć do tego zewnętrznego i to jest bardzo, bardzo fajny pomysł. I uważam, że bardzo chętnie bym to przetestował kiedyś. Może będzie jakaś okazja.
Szczególnie, że to nie jest jakoś tak szczególnie drogie, jeśli chodzi o, wiesz, w porównaniu do monitora dodatkowego, tak? Z takim pokryciem kolorów RGB, więc no...
No właśnie, właśnie, właśnie o to chodzi. No nie wiem, ja zastanowię się, może nawet musimy pogadać z Cortlandem, żeby dali na testy taką łapkę, bo jestem ciekawy, wiesz, czy to mi się tutaj w moim setupie sprawdziłoby. Zobaczymy.
I pogadamy z głową naszej rodziny, żeby kupiła tą aplikację, co?
Tak, z głową rodziny Pawłem Orzechem musimy porozmawiać, tak, rzeczywiście. No okej, okay, to jest jakaś ciekawostka. Oczywiście ból jest taki, że w dobie bezprzewodowości musimy się podłączać kablem, no ale rozumiem, że dzięki temu mamy, wiesz, bez opóźnień obraz, więc no, zakładając, że i tak wpinasz tego iPada do tej łapki, no to już podłączenie kabla to nie jest jakimś bólem, bo on może być cały czas przecież podłączony do kompa i tylko, wiesz, wtykasz wtedy wtyczkę do iPada i załatwione, nie? Więc jakby, okej, okay, to nie jest taki duży ból, bo to może iść w parze razem z tą łapką.
No ale to jest, tak jak mówisz, to jest stacjonarny zestaw, to nie jest zestaw, w którym będziesz chodził, tak? To jest, wiesz...
No właśnie o to chodzi, no. Także się zgadzam, że jest to ciekawe rozwiązanie i kurczę, no zaintrygowałeś mnie, naprawdę, i ja muszę więcej poczytać, no to jest najgorzej po prostu i później wiesz, 15 euro na aplikację, kurne, po prostu nie mogę z tobą, no ale
no, no złożylibyśmy się, nie wiesz, no 15 euro to jest mimo wszystko dużo jak na apkę.
Jest to dość dużo, to prawda. No dobrze, ale apki są jakieś tańsze teraz, co?
Tak, owszem. A ty to nie kupiłeś, właśnie ty nie kupiłeś nic? W ciągu tego... No bo teraz mamy okres taki przedświąteczny.
Wiesz, że ja nie mogę nic kupować przez to, że jest błąd w rodzinie.
Ach, faktycznie, okej. Okay,
no, dobra. W ogóle możemy szybko powiedzieć. Mamy rodzinę założoną. To nie jest sekret wcale. Mamy rodzinę, Orzech jest jej głową i mimo tego, że ja i Arlena jesteśmy ustawieni jako dorośli, tak? Bo to tam się ustawia, albo jesteś dorosłym, albo dzieckiem. Jesteśmy ustawieni jako dorośli i o ile... Arlena jakoś nie ma problemu z kupowaniem aplikacji na swoją kartę, a ja mam. To znaczy, ja mam cały czas jakiś błąd, gdzie...
Ostatecznie nie, Arlena ostatecznie płaci moją kartą, ale ty nie możesz zapłacić żadną.
A ja nie mogę zapłacić żadną i w sumie wiesz, jakby jestem trochę odcięty od App Store'a, mogę ściągać sobie darmowe aplikacje. Woohoo! Ale tak, ani in-app purchase nie mogę to zrobić, ani nie mogę kupić aplikacji, ani na przykład nie mogę kupić sobie iClouda, co mnie najbardziej wkurza, bo... Właśnie na iCloudzie mi najbardziej zależy, szczególnie teraz, jak cały czas mi iPhone płacze, że nie masz już miejsca i nawet już walić backupy, bo backupy sobie i tak robię lokalnie, ale największym problemem jest to, że aplikacje, które korzystają z iClouda, na przykład Pixelmator, którego mam i na Macu,
się.
I na iPadzie, niestety przestały się synchronizować, no bo już nie ma gdzie, zostało mi tam chyba 5 mega miejsca, więc to trochę słabo.
No tak jak mówiłem, jedyne co przychodzi mi do głowy, żeby to zrobić, to jest wyrzucić cię z rodziny i potem zaprosić cię do niej ponownie, nie?
Na zasadzie... No tak, ale nie wiem, czy ja będę mógł do niej dołączyć, bo tam jest ten rok.
Tak,
wiesz,
tak.
Nie wiadomo.
Będziesz mógł do niej dołączyć, tylko to będzie ostatni raz, kiedy będziemy mogli cię wyrzucić, więc wiesz, wyrzucę cię, wydaj wszystkie pieniądze, które chcesz wydać i wtedy zapraszam synu marnotrawny z powrotem do rodziny, no.
To może ja zrobię teraz, bo teraz, wiesz, dostałem akurat wypłatę, to wiesz, nastukam tych aplikacji, no. Wykupię iClouda i wszystko. No, no, może tak zrobimy.
To nie jest taki zły pomysł. W każdym razie... Jest okres przedświąteczny, okres promocji
znaczy w iTunesie. Świąteczny.
Znaczy teraz, no wtedy był przedświąteczny, teraz jest już świąteczny. No. Okres promocji w iTunesie. No ja w tym okresie świątecznym w iTunesie zostawiłem tam, właśnie dzisiaj przyszło mi rozliczenie z karty, ale nie aż tak dużo, tak? Bo myślałem, że będzie dużo gorzej, bo zostawiłem tam tylko 100.
Okej, ale nie 100 euro.
Nie, 100 złotych.
Okej, no to... Może tragedii nie ma. Może znalazłeś to pod choinką i po prostu zainwestowałeś w dobra cyfrowe.
No trochę tak było, a trochę tam wypłata też między innymi przyszła.
O.
Więc...
To też jest taki comiesięczny prezent.
Wiesz, no jakby starałem się i robiłem wszystko, żeby ona przyszła, więc...
Byłeś grzeczny, byłem grzeczny przez miesiąc.
No. Więc zakupów zrobiłem bardzo dużo. Szkoda, że mam przy sobie tylko iPhone'a, a iPad leży gdzieś tam dalej. Bo na iPada kupiłem bardzo dużo rzeczy. Więc z pamięci powiem ci, co na iPadzie, co warto kupić, co jest jeszcze w promocji, a przynajmniej powinno jeszcze być w promocji.
No Paper nawet, Please jeśli... na pewno,
Paper Please nie jest w promocji, już nie jest w promocji, kosztuje chyba 8 euro, ale uważam, że to jest dobrze wydane tam 40 parę zeta, bo to jest świetna gra, to jest po prostu bardzo świetna gra. Grałeś? Nie wiem.
Nie, jeszcze nie grałem, ale mówiłeś mi, żebym zainstalował, więc zrobię to, bo przecież mnie zabijesz.
Tak, no to jest gra o tym, że jesteś strażą graniczną w komunistycznym państwie i twoim zadaniem jest tak naprawdę, wiesz, kontrola wszystkich osób, które przychodzą przez przejście graniczne. Tylko, że masz na utrzymaniu rodzinę, żonę, syna i teściów, z tego co pamiętam. Masz do utrzymania dom, który trzeba ogrzać i kupić do niego jedzenie. No jakby ty zarabiasz za każdą osobę tam 5 chyba dolarów. I twoim zadaniem jest jakby, wiesz, wykonywać swoją pracę jak najlepiej, dlatego, żeby zarabiać jak najwięcej pieniędzy, żeby twoja rodzina nie była głodna, nie było zimno, nie była chora, bo jak zachoruje, to trzeba kupić leki, wiadomo. Ale pieniędzy nie ma dużo. W międzyczasie oczywiście pojawiają się postaci, które chcą przejść przez granicę, które na przykład fałszują swoje dowody, albo są przedstawicielami jakiejś tam rebelii, albo na przykład była tak, jest taki, na początku gry to jest, więc to nie będzie spoil, że w jednym momencie przychodzi do ciebie dziewczyna, która mówi, że idzie do pracy i podrzuca ci też notkę, taki liścik. W tym liściku stoi napisane, że w kolejce za nią będzie stał taki koleś, który jest Alfonsem, który jeśli ona przejdzie i on przejdzie, to on ją zmusi do pracy w burdelu. No jakby to jest twoja decyzja, czy przepuścisz tego kolesia, mimo tego, że oczywiście wszystkie dokumenty ma, wiesz, poprawne, tak? Wszystkie daty się zgadzają, wszystkie kwity, które potrzebuje, to on ma. No i twoim zadaniem, twoją decyzją jest to, czy przepuścisz go i zniszczysz życie tej dziewczyny, która tam, wiesz, przyszła do pracy, czy jakby złamiesz zasady, potrącisz sobie tam 5 chyba dolarów z pensji i nie przepuścisz go i on nie będzie mógł, wiesz... porwać tej dziewczyny jakby i kazać jej pracować właśnie w tym burdelu. Także takich decyzji i takich sytuacji jest bardzo, bardzo dużo. Gra jest rozbudowana, ma 30 zakończeń z tego co pamiętam.
Wow.
Więc i one oczywiście bazują na tym, jakie decyzje podejmujesz, kogo przepuszczasz, kogo nie przepuszczasz, czy ktoś umiera, czy ktoś nie umiera. Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra, bardzo rozbudowana gra i to jest gra, która no... on na przykład... możesz sobie kupić w tej grze upgrade swojego stanowiska pracy za 10 dolarów, w sensie 10 dolarów w grze i to jest upgrade, który pozwala ci na multi-touch. Bo normalnie musisz tak, że każdą rzecz bierzesz pojedynczo, każdą rzecz pojedynczo sprawdzasz, podbijasz, tak dalej, i tak dalej. A potem kupujesz właśnie za 10 dolarów upgrade. No oczywiście wiesz, to 10 dolarów to też jest na zasadzie, czy dać te 10 dolarów dla rodziny, czy kupić sobie upgrade stanowiska pracy, żeby móc pracować szybciej, żeby ewentualnie potem przynieść więcej pieniędzy do domu następnego dnia. Więc to jest naprawdę... interfejs jest prosty, gra jest, wygląda na prostą, ale tak naprawdę psychologicznie jest dość ciężka do ogrania i mi się bardzo podoba. Grałem w to już dużo razy, grałem na komputerze, teraz na iPadzie i uważam, że zdecydowanie warto za te 8 euro puścić i zagrać tą gierkę. Także mam nadzieję, że ciebie też przekonałem do tego, żebyś zainstalował i pograł, bo jest naprawdę świetna. Także to jest nieświąteczna promocja i ona już nie jest w promocji. Ona była w promocji przez chwilę, jak weszła, chyba tam kosztowała chyba wtedy 5 czy 6 euro zamiast 8 czy 9, więc okej. Okay. No ale teraz już nie jest w promocji. W każdym razie, o promocyjnych miałem mówić.
No, bo tak to jest zawsze, no.
Tak szybko, czy tak się rozwijać? Bo nie wiem.
Nie, no tak średnio.
Zrobiłem wreszcie, jeśli widzieliście na Twitterze mnie i Jacka Ziębę, jak dyskutujemy sobie o aplikacjach, to wreszcie Jacek przekonał mnie do tego, żebym kupił Drafts na iPhone'a i na iPada. Właściwie to jest jedna uniwersalna wersja, która teraz jest właśnie w promocji. 50% promocji, normalnie kosztuje 10 euro, a teraz kosztuje 5. I to jest aplikacja do notatek, która jest takim kombajnem jak Workflow. Wiem, że Wojtek, ty mnie właśnie przed odcinkiem zapytałeś po cholerę mi kolejna aplikacja do notowania.
No ja zawsze zadaję takie pytania, bo jakby wiesz, no są notatki, jest Simple Note, jest kurna tyle tego, że jest Keep nawet Google, jeżeli ktoś bardzo lubi. No,
Editorial, jest... Byword, właśnie patrzę po moich aplikacjach notowania.
No aż się boję zapytać się, jakie jeszcze masz. No.
E-Writer, co tu jeszcze, Vesper. No w każdym razie... Ja z Draftsów korzystałem kiedyś, jak była wersja 3, no wersja 4 wyszła jako płatny upgrade. Mhm. I to, na co pozwala Drafts właśnie, to jest pisanie takich notatek, ale w takim trybie power usera. Te notatki oczywiście pisze się w Markdownie, jest dodatkowy jakby panel markdownowy, który pozwala na umieszczanie tych markdownowych znaczków. Sama aplikacja pozwala na automatyczne wstawienie linku w Markdownie. Możesz sobie edytować właśnie środowisko pracy, czyli tam tło, font, rozmiar fontu, tak dalej, tak dalej. Ale to, co sprawia, że Draftsy są takie naprawdę na narkotykach, to jest to, że Draftsy są tak naprawdę tak bardzo rozbudowane, że są tak jakby workflowem, który ma frontend notatek. Bo notatkę, którą sobie zapiszesz, możesz na przykład wysłać na Twittera, na Facebooka, na Google Plusa, stworzyć z tego event albo reminder, albo listę w remindersach, możesz przesłać do Simple Note'a, możesz zmienić markdown na HTML i wrzucić to do schowka, albo wysłać to mailem, możesz notkę zapisać jako do Dropboxa jako plik, do Evernote'a, Google Drive'a, iCloud'a, możesz na przykład, nie wiem, co ja mam tutaj takiego ciekawego?
A da się postować do WordPressa?
Wiesz co, chyba tak. Na pewno da się postować do WordPressa w taki sposób, żeby notkę, którą zrobisz jednym kliknięciem, przerzucić od razu jako HTML i wysłać to jako do tego maila, wiesz, tego WordPressowego, który tam od razu postuje.
No tak.
Więc w ten sposób na pewno da się to zrobić. Nie wiem, czy da się to zrobić na zasadzie, bo jest tu oczywiście opcja Share, Open In i Export, czyli te trzy rzeczy, które są w iOSie teraz. Export to eksportuje jakby do dokumentów. Open In, no i tutaj nie widzę WordPressa, mimo tego, że mam go zainstalowanego. Albo jest gdzieś dalej, albo nie widzę. Ale jak zrobiłem open in, nie? No to oprócz tego, że Twitter, Facebook, to mam Day One, Instapaper, Buffer, Flipboard, Asana, LinkedIn, Evernote, Tumblr, Storehouse, Google+, Drafts, Pages, Editorial, Codec, tak dalej. Chyba wszystkie aplikacje, które mam na telefonie zainstalowane, pokazały się w tym okienku. Więc prawdopodobnie WordPress, a może ja WordPressa nie mam zainstalowanego, bo to też mi się nie zdziwił szczególnie.
Czyli rozumiem, że ja już mam te Draftsy też instalować, tak?
Tak. I są jedna wersja, czyli tam chyba te 5 euro, i iPad, i iPhone. I jeśli ktoś notuje na telefonie dużo, albo ma zamiar zacząć pisać na telefonie dużo, no to Draftsy będą prawdopodobnie takim dobrym starterem i prawdopodobnie docelową aplikacją, której zaczniecie pisać i będziecie pisać do końca właśnie przez te akcje i przez te możliwości importu. Także to jest super. Tak.
Brzmi ciekawie, chętnie się przyjrzę, już zainstalowałem. I 50... Papers, Please też już zainstalowałem, żeby nie było.
Dobrze, 50% promocja jest teraz, więc zdecydowanie warto. Szczególnie, że ta aplikacja będzie kosztowała 10 euro, tak? To jest dużo. Co jeszcze ciekawego w międzyczasie kupiłem, co było fajne? Goat Simulator. No co może być złego w symulatorze kozy, w sensie no...
Nie, złego absolutnie nic, na pewno jest ciekawy i interesujący i na pewno jest wciągający i chory.
A Goat Simulator jest właśnie z $5 na dolara, więc jak tylko zobaczyłem taką promocję, to stwierdziłem, że no sorry, ale są rzeczy ważne i ważniejsze, dolar musi zostać wydany.
Więc, nie dziwię się.
Więc Goat Simulator, Terraria jest w promocji.
Grałem chwilę, ale mi się tak średnio podobała.
Też z $5 na dolara. Symulator chirurga też jest z $5 na dolara. To też jest chora gierka.
To ja widziałem ją na PS4 chyba za niedługo będzie.
Tak.
No, że tam się z kontrolerem tak porusza dziwnie, a na klawiaturze to też jakoś przedziwne jest sterowanie i to
na dotyku to nie wygląda dużo lepiej, wiesz?
Okej. Ale to może dobrze, bo tam właśnie cały...
Tak, cały fan polega na tym,
żeby właśnie było trudne sterowanie, żeby trzeba trudno je opanować. Zobaczymy.
Hitman Go kupiłem też. On też jest chyba w jakiejś promocji teraz, chyba z 4 euro na 1 euro. No i kupiłem Hitmana, dlatego że lubię Hitmana, a grałem w niego chyba jakieś 10 czy 15 minut i to wygląda trochę jak szachy. Nie wiem, nie jestem jeszcze przekonany, czy mi się podoba tak bardzo, jak myślałem, że będzie mi się podobało, ale zdecydowanie jest ciekawe podejście do Hitmana. I Kingdom Rush'y kupiłem wszystkie. To są Tower Defense'y, jeśli ktoś lubi Tower Defense'y, to Kingdom Rush jest doskonały. Kupiłem Kingdom Rush zwykły, Origins i Frontiers.
Frontiers, tak się czyta.
Dobrze, no to Frontiers. I jest awesome. To jest naprawdę doskonała gierka.
Okej.
Okay. I wszystkie trzy są w promocji. I na iPhone'a, one są niestety osobno. Na iPhone'a są po dolarze, na iPada chyba po 3. Mhm. Scribblenauts, nie wiem, czy kojarzysz.
Coś mi się kojarzy.
Ja wam to pokazywałem z Areną i to jest gierka, w której na przykład w której masz wykonywać zadania i masz notatnik, który przywołuje przedmioty, które wpiszesz, że chcesz mieć. I dla testów wpisaliśmy chyba
tęczowe coś tam.
Tak, tęczowy jednorożec.
O, właśnie.
I pojawił się tęczowy jednorożec. Więc i to był ten moment, w którym stwierdziłem, że to też jest super gierka. Ja tam trochę przyszedłem tej gierki i mi się bardzo, bardzo podobała. I tak zastanawiam się, czy coś jeszcze się w międzyczasie pojawiło. Mówię, nie mam tu iPada, na którym mam większość tych gier poinstalowanych i pościąganych.
To w następnym odcinku w razie czego jeszcze dopowiemy. Chociaż pewnie już wtedy nie będzie promocji,
MindNode to było wcześniej kupione. No to nie. To jest wszystko, co przychodzi mi do głowy na ten moment, co zostało kupione. Większość tych rzeczy właśnie jest dość mocno poprzeceniana. Zdam właśnie z 10 na 5 dolarów, z 5 na dolara, więc zdecydowanie warto, jeśli ktoś z was poszukuje czegoś ciekawego dla siebie teraz, no to to totalnie warto. Linki do tych wszystkich aplikacji i też linki do innych spisów, promocji, Absand i tak dalej, ja postaram się wrzucić wszystko, co znajdę tylko do opisu tego odcinka, żebyście wy mogli wydać swoje ciężko zarobione pieniądze tam i kupić sobie jakieś aplikacje, z których nigdy nie skorzystacie.
Tak.
To jest piękne podsumowanie, bo to ta sama prawda, nie?
Oczywiście. Oczywiście, że tak. Słuchaj, bo to już koniec o tych aplikacjach. Od 3 odcinków, czy 4 nawet, ciągnie się jedna sprawa, o której chciałem... Wydaje mi się, że chyba się już zakończyła. To znaczy, częściowo się zakończyła. Mówię oczywiście o haku Sony Pictures,
Którego celowo nie poruszaliśmy, mam takie wrażenie. A przynajmniej ja celowo nie chciałem tego poruszać, bo to było takie na zasadzie... jeszcze nie wiadomo, co się wydarzy takiego tak naprawdę dużego... I no, nie wiadomo.
Wiesz, nadal nie wiemy tak naprawdę, co się wydarzy dużego, bo. No, kurczę. Zamieszani są już, wiesz, prezydenci. Obama już się wypowiadał w tej sprawie. I tak naprawdę rzeczywiście ominięte zostały te kina, które były zagrożone, ale Sony stwierdziło, że wypuszczają film do wypożyczenia online. Na YouTubie, ale nie, wiesz co jest najśmieszniejsze? Bo tak, na YouTubie puścili, oczywiście YouTube ma całkiem sensownie rozegrane te blokady, wiesz, na IP, że tylko ze Stanów można obejrzeć i tak dalej. I natomiast był jeszcze jeden serwis, w którym wypożyczenie tego filmu było jeszcze tańsze, bo było za 6 dolarów. Już teraz...
Na seetheinterview.com i to było strona tak. Sony.
Ale nie, oni skorzystali z infrastruktury serwisu, który z nimi współpracował. Zaraz za momencik gdzieś sprawdzę dokładnie, jaki to jest serwis, żeby nie było, że nie wiem, o czym mówię. Natomiast ten serwis, jak się okazało, miał... to jest taka beka. Żeby dostać dostęp do filmu, trzeba było zapłacić 6 dolarów, tak? Płacisz 6 dolarów z karty, jakkolwiek. I teraz wyobraź sobie... Oglądasz sobie ten film na tej stronie, masz normalnie streaming i klikasz prawym przyciskiem na player, a tam jest download video.
Ach,
stary! Okay. Po prostu ludzie sobie ściągnęli to na dyski. No i jakby no, hello! Od razu się pojawiło wszędzie i na wszystkich torrentach i na innych możliwych
to
miejscach,
dlatego
gdzie
mój
można
plik
pobierać.
Ma rozszerzenie MP4.
No właśnie... Więc jakby wiesz, no, jeżeli jesteś w stanie kliknąć prawym przyciskiem i ściągnąć film po prostu korzystając z oficjalnej opcji w playerze, no bo to nie jest coś, co wiesz, gdzieś tam szukasz na przykład linka do konkretnego materiału wideo gdzieś tam w kodzie strony, co czasem się robi i rzeczywiście to się da zrobić, albo korzystasz z jakichś wtyczek, które robią to za ciebie. Nie, stary, klikasz prawym, zapisz na dysku.
Ja to szanuję. Hello,
wiesz, no. I to oczywiście zapłaciłeś i już, no, no ale... Ta firma, która współpracuje z Sony, to się nazywa Kernel. I to ciekawe, czy mieli Kernel Panic w firmie.
O, snap. I tutaj powinien być, wiesz co, Janusz Kozioł z takim właśnie oh, snap.
Oh, snap. No właśnie. Także zabawnie. Nie wiem, czy to już naprawili, ale ludzie oczywiście skorzystali z tej opcji i ja już obejrzałem ten film.
Ja mam. No ja
do
mam.
Obejrzenia. Masz. Do obejrzenia. Tak, do tak. Obejrzenia.
On czeka na lepsze czasy.
I teraz. Kurczę, z jednej strony, okej, okay, rzeczywiście, jeżeli chodzi o sprawę Północnej Korei, Kim Jong-una i tych wszystkich dookoła rzeczy, i. No to ten film jest dość kontrowersyjny. W takim sensie, że to nie jest coś, co jest lekkie, szczególnie dla wiesz, panującego tam Kim Jong-una, który jest młody i wyrósł w takim klimacie, a nie innym. I jakby wiesz, jest, no, wokół siebie roztoczył już taką aurę, jaką roztoczył. No to niestety, no to nie jest film, który można olać, tak? I w pewnym sensie rozumiem, dlaczego Północna Korea miała z nim problem, bo zakładam, że oni nie mają poczucia humoru, tak? Bo gdyby mieli, no to wiesz, nieraz w amerykańskich filmach pojawiał się przecież pojawiał się prezydent Stanów Zjednoczonych, tak? Raz z imienia i nazwiska, raz nie, ale nawet jak była toczona beka, to nic się z tym nie działo, tak? No, ale generalnie zdajemy sobie sprawę, że w Północnej Korei sytuacja wygląda trochę inaczej. Tam jest komuna normalnie, więc wiesz, no tak jak w Polsce te x lat temu było podobnie, więc wtedy powiedzieć coś złego na władzę, no to lądowało się po prostu za kratakami, no i tyle. I natomiast film był całkiem zabawny, znaczy ja się nawet uśmiałem. Oczywiście taki typowy Rogen i Franco, czyli durne żarty w 90 czy 80%, ale z 20% z nich nawet się śmiałem głośno i w ogóle mi nie przeszkadzał ten film. Także polecam takie mocne 7 na 10. Jeżeli macie okazję, obejrzyjcie sobie. Ja się zastanawiam tylko teraz, czy to, że obejrzałem ten film, oznacza, że mam, wiesz, mieć oczy dookoła głowy. Czy już może na przykład już mnie namierzyli, czy już nie przyjadę do Korei. No, jestem ciekawy w ogóle, jak ta sytuacja się rozwinie. Natomiast faktycznie wypuszczenie tego filmu online właśnie w formie wypożyczenia, czy w ogóle w wersji cyfrowej zdecydowanie było najlepszą rzeczą, jaką Sony mogło zrobić. Jeżeli chcieli oczywiście, żeby ten film ujrzał światło dzienne, no to to było najbezpieczniejsze, najbezpieczniejsze też dla osób, które go mogą w ten sposób obejrzeć. Nawet, no bo jakby to niebezpieczeństwo rozpraszamy, tak? Jeżeli robimy imprezę w kinie i w kinie mają ludzie oglądać, no to samo kino jest takim miejscem, które staje się bardziej niebezpieczne, no bo wiesz, może tam wybuchnąć bomba na przykład, jakby ktoś się bardzo chciał uprzeć.
Przypadkowo, natomiast, zupełnie przypadkowo.
Przypadkowo w naszym domu ta bomba raczej nie wybuchnie. Natomiast nawet pojawiły się memy, że jest na Reddicie widziałem memy z Kim Jong-unem. Good guy Kim Jong-un blokuje możliwość obejrzenia filmu w kinach, żebyście mogli go obejrzeć w domu w piżamie za połowę ceny.
No, no.
Właśnie tak zrobił. Więc no...
Dzięki Kim Jong-un.
Dziękujemy Kim Jong-un. Film jest całkiem spoko. Całkiem zabawny, ale oczywiście no, z takim założeniem pamiętajcie, że to jest Rogen i Franco. Nie spodziewajcie się zbyt wysokich lotów żartów, ale dla rozrywki takiej christmasowej jak najbardziej.
Ja wczoraj w nocy, nie wiem czy widziałeś, była taka akcja, że The Verge napisało, że jako Amerykanie mamy prawo do wolności i jednym z naszych praw do wolności jest to, że możemy nie oglądać The Interview, który jest złym filmem. No. I Seth Rogen napisał go fuck yourself to the verge.
Naprawdę?
Tak.
Okej.
Okay. I ten tweet istnieje, ja dałem mu retweeta i on w tym momencie ma 10 tysięcy gwiazdek i 5500 retweetów.
Okej, okay. Ale to też nie tak dużo jak na amerykańskie gwiazdy, ale okej, okay, no to
ale wciąż,
dla nas wiesz, to robi wrażenie, jasne.
Go fuck yourselves jako reakcja na otaczającą mnie rzeczywistość.
No okej, okay. Znaczy, no to nie jest wysokich lotów rozrywka, ale na pewno jak chcemy się odmurzyć, spoko, można to obejrzeć i niektóre żarty są całkiem zabawne, więc spoko.
A porównałbyś do jakiegoś filmu? Bo ja nie widziałem jeszcze do interwiu i bardzo chciałbym zobaczyć, ale obejrzę, znaczy, tak jak mówiłem, pewnie jak wrócę do Warszawy. Ale czy to jest na przykład poziom humoru podobny do Superbad albo do jakiegoś takiego innego głupiego filmu?
Wiesz co, tak jak, nie wiem, czy widziałeś głupi film Sąsiedzi, The Neighbors, też z Rogenem, no to, to mniej więcej taki.
Okej, czyli takie 6 na 10 i ogląda się to leżąc
w... Tak, taki luzik, wiesz, tam no nie spodziewasz się, że padniesz płacząc ze śmiechu na
czyli
ziemię.
Nie musisz mieć garnituru. No dobrze.
Nie, 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 nie musisz być w garniturze. Film jest taki, że wiesz, raczej na luzie. Ale no, na pewno jest dużo, dużo lepszy od Koniec Świata, czyli...
O Jezu, nie.
The End of Times, jak to jest. To
nie,
to
było The End of the World.
The End of the World. No, to,
czy
to
nie,
był...
This is the End.
O,
to
tak.
Się nazywało This is the End i to był tak zły film. Znaczy była Emma Watson, więc jakby obejrzałem, ale...
Tak, ja zasnąłem w połowie, ale okej. Okay. Nie, nie, no, to nie, na pewno no,
to
jest dużo lepszy.
Film. To był straszny film.
Także wiesz, no wiadomo, że wielu osób, każdy ma inne poczucie humoru. Mnie to rozśmieszyło, także jeżeli ciebie to też rozśmieszy. Ciebie śmieszą chyba podobne rzeczy, co ten, na przykład grubi ludzie. Na przykład ty. Ja się z ciebie śmieję generalnie na przykład. Nie?
Najlepsze było to, że w momencie, w którym powiedziałeś, że śmieszą cię podobne rzeczy, grubi ludzie zaczęli się śmiać tak po prostu. Nieważne.
No właśnie, no. O tym mówię.
Dobrze, ja mam do ciebie, Wojtek, pytanie.
No.
Które rozkminiałem jakiś czas temu. Ja to zapisałem w nocy, nie wiem, czy widziałeś, bo chciałem ci zapytać, bo ile osób, tyle sposobów używania gwiazdek na Twitterze.
Tak.
I moje
tak,
właśnie tak, pytanie tak. jest takie, w jaki sposób ty używasz gwiazdek? Ja wiem, że on jest, ten sposób jest zupełnie inny od mojego, ale są różne sposoby właśnie gwiazdkowania, sposoby, po co się gwiazdkuje na Twitterze i chciałbym, żebyśmy o tym przez chwilę porozmawiali dzisiaj w powigilijny dzień, bo to taki świąteczny temat, gwiazdki, święta.
Ale wymyśliłeś. Ale nie, to faktycznie jest duża różnica. Ja mam wrażenie, że są...
Trzy szkoły, ja mam wrażenie, że są trzy szkoły.
Trzy? Hmm. Okej, okay. No, jeżeli są trzy, to trzecią będziesz musiał jeszcze dopowiedzieć, bo ja znam dwie. Ja jestem z tej szkoły, która gwiazdki używa trochę jak tego kciuka w dyskusji w Messengerze. Czyli zgadzam się z tobą, albo nie mam nic już do dodania, albo hehe, fajny tweet, albo właściwie też taki like na fejsie, tak? Czyli gwiazdkuję zawsze coś, co mi się podoba, ale korzystam z tego też wtedy, kiedy na przykład nie mam nic już do dodania w dyskusji.
Nie wiem, co powiedzieć, więc dam ci gwiazdkę.
No nie, ale nie w takim sensie, że wiesz, nie chcę mi się z tobą gadać, daję ci gwiazdkę. No nie, po prostu już więcej w tej dyskusji nie ma do dodania. To jest tak kropka trochę, nie? Dla mnie. I wiem, że rozdaję te fawy tak samo jak followy, więc wiesz, jak nie dostajesz fawa ode mnie, no to znaczy, że jakby, wiesz...
Za mało piszesz.
Kończysz się, albo za mało piszesz, tak? No, ale generalnie tak, no to tak to wygląda z mojej strony. Wiem, że to jest zupełnie inaczej.
Tak, to ja może powiem tą trzecią drogą, której nie robię ani ja, ani ty.
No.
Bo ta trzecia droga to jest read it later. Nie wiem, czy słyszałeś o tym, że ludzie tak robią.
Okej, okay, to przedziwne, ale no dobra.
Znaczy wbrew pozorom to całkiem spoko, bo wiesz, na zasadzie takiej, że mają dostęp do tego w każdym miejscu, nie potrzebują dodatkowego dedykowanego software'u, tak, no bo nie potrzebują żadnego pocketa, instapapera ani niczego.
No.
Po prostu jak widzą coś fajnego, do czego chcą wrócić potem, dają gwiazdkę, wchodzą sobie potem w domu, czy gdzie tam są.
A co, a później jak przeczytają, to zabierają gwiazdkę?
Tak.
Jacie! No wiecie co? A ja później tak ludziom gwiazdki znikają i co?
O, No, nie wiem. Nie, nic, na przykład.
Nie. No to straszne. To tak nie można.
Ale, bo ty używasz właśnie gwiazdek tak właśnie, że strzelasz tymi gwiazdkami na lewo i prawo.
Robię to.
Ja nie dodaję gwiazdek dla rzeczy, które chcę potem przeczytać. Mhm. Bo takie rzeczy mam Instapaper. Ale używam gwiazdek zupełnie w inny sposób niż prawdopodobnie większość osób na Twitterze, bo ja gwiazdkuję rzeczy, które są naprawdę duże dla mnie w jakiś sposób, albo są dla mnie naprawdę tak strasznie hilaryczne.
Kocham to słowo, no.
Że będę chciał potem do nich wrócić, albo sobie przypomnieć jakieś śmieszne chwile. I sprawdzisz, ile teraz masz gwiazdek na Twitterze rozdanych?
No, mogę sprawdzić, tylko muszę sprawdzić, gdzie już to się robi.
Ja to zrobię szybciej niż ty. O ile mój internet działa.
W sensie, że sprawdzisz
27 700, Wojtek, masz rozdanych ulubionych na Twitterze. I dla porównania ja mam 144. Nie tysiące, 144 po prostu.
Okej. Okay. No, to jest różnica.
Bo ja rozdaję gwiazdki tylko wtedy, kiedy to jest, naprawdę tak jak mówię, to jest coś, co naprawdę strasznie mnie rozśmieszy. Mm-hmm. I przez na przykład po jednym scrollu widzę gwiazdki rozdane we wrześniu. Ty pewno tak byś nie zrobił. Jak ja robię dwa scrolle, to widzę marzec.
No ja jak robię dwa scrolle, to widzę dzisiaj.
Widzę pół godziny temu.
No. No właśnie. No, nie, no okej, znaczy ja rozumiem, że to jest w twoim przypadku takie Oscary Twittera.
Tak, tak. Jeśli chcesz zobaczyć naprawdę złoto polskiej sceny twitterowskiej, no to wchodzę sobie do moich ulubionych. To jest tak samo jak z polubionymi na Vine u mnie. Na zasadzie do polubionych na Vine trafiają naprawdę tylko perełki. Dlatego wiesz, ja nie mam problemu z tym, żeby dać komuś na Vine Rewina, tak samo jak nie mam problemu, żeby dać komuś na Twitterze retweeta, ale polubione albo ulubione to jest miejsce, które jest zarezerwowane tylko dla tego naprawdę złota, wiesz, na przykład jak kupię sobie Maca Pro 19 września, mam to dodane. Jestem jednym z 77
Tak, wiem.
Ich.
Zagwiazdkowanych.
Zagwiazdkowanych, tak. Jakieś tweety Artura, naszego mistrza.
Tak, mistrza Twittera.
Jak tam wieczór spędziliście, pewnie narkotyki i wymiotowanie, jak kulturalnie, wieczorna msza i spać. No typowy Artur.
Oczywiście.
Typowy Artur, więc... No więc używam tego tak, ale właśnie byłem ciekaw, bo ja jestem tak naprawdę... Bo wiedziałem mniej więcej, jak ty używasz, tak? Ale dlaczego to go robić, to nie wiedziałem. Wiem, jak ja używam, wiem, że jest ta trzecia szkoła, ale ja tak naprawdę jestem ciekaw, czy z tych może szkół, powiedzmy, więcej. Czy ktoś z naszych słuchających używa tych gwiazdek na Twitterze w jeszcze inny sposób, o którym my nie wiemy. I to brzmi trochę jak zboczenie, ale to jest takie same zboczenie jak z home screenami na iPhone'ie. Więc jeśli ktoś w jakiś inny sposób fajny używa gwiazdek na Twitterze, to ja bym chciał się dowiedzieć, jak to robi, co z nimi robi.
Też jestem tego ciekawy, bo jeżeli jest rzeczywiście jakaś inna szkoła, to wiesz, może ja też się czegoś nauczę i zacznę z nich
nie,
korzystać.
Ty już nie masz, tacie już nie ma nadziei.
No nie, pewnie nie, jak ja wiesz, 700 osób ponad obserwuję.
27 tysięcy ulubionych, Wojtek. A jestem ciekaw, jak to się ma w stosunku do twoich tweetów. Ciekawe, czy masz więcej gwiazdek czy tweetów, co?
Nie, no tweetów ma więcej.
Myślisz, że dużo więcej?
No nie wiem, 40 tysięcy będzie?
Masz 37 tysięcy tweetów i 27 tysięcy ulubionych. To jest tylko 10 tysięcy różnicy, Wojtek.
No ja mam 22 aktywnym, wiesz, użytkownikiem Twittera. No co
ja mam 22 tysiące tweetów i 144 ulubione.
No dobrze, no a obserwujesz ile osób?
192, a ty 791.
No więc widzisz. O, to chyba jest jeszcze miejsce na 9 osób.
Osiem.
Okay.
Ale ostatnio dałem parę unfollowów, w sensie, bo ja obserwowałem bardzo dużo stron, bo przez chwilę miałem tak i nadal tak trochę mam, że obserwuję parę z takich profili na Twitterze, które wrzucają tylko linki do tekstów.
No.
Longreads na przykład jakieś, czy The Verge. Ja robię to tylko po to, że zacznę tego, że ja czytam Twittera całego od góry do dołu i zawsze, czy wiesz, mniej więcej...
Nie, ale tu już o tym rozmawialiśmy, no.
No tak, powinienem czytać od dołu do góry. To ja sobie mam tam dodanych parę profili po to, że one ja na pewno je zauważę, więc mogę sobie potem dodać do RSS-ów i te profile, czy te linki, czy do Instapapera i potem przeczytać to, co tam znajdę, więc obserwuję to. I dlatego obserwuję tylko 192 osoby, żeby wiedzieć, nadążać nad wszystkimi osobami, które chcę czytać.
A ty ja czytasz... to rozumiem. Ja czytam wyrywkowo. Ja jestem tu i teraz. Tu i teraz.
No właśnie to samo chciałem, tu i teraz, no. Śmiesznie. Śmiesznie, Wojtek.
Śmiesznie. No, ale tak, no to jest, każdy ma jakiś swój styl, właśnie to jest fajne w Twitterze, że Twitter nie narzuca ci funkcji danego przycisku. To trochę tak jak była, chyba już o tym rozmawialiśmy, nie wiem czy prywatnie, czy w podcaście, ale o lajkach. Znaczy, dlaczego lajki, ludzie się oburzają, że ktoś umarł, jak możesz dać lajka. Tak. No to rozmawialiśmy o tym, tak? Że
tak, ale to rozmawialiśmy
dla ludzi
po prywatnie.
Inną funkcję.
No, że to nie jest lajk na zasadzie na faktycznie lubię, to tylko to jest tak naprawdę taki plus jeden googlowski, nie wiesz? Jestem z tobą, widzę to i też reaguję
wspieram
na to.
Taki cię, tak?
Tak,
tak
czy,
dalej, no?
Czy też reaguję, zareagowałem w taki sam sposób jak ty, nie? No, to dokładnie. Dla mnie to tak działa, zwykle.
No to widzisz, no takie szkoła falenicka i otwocka, no. Więc każdy sobie korzysta z nich.
Wow, będę potrzebował wykresu tutaj. Będę potrzebował tutaj wykresu, Wojtek, o co chodzi ze szkołą falenicką i otwocką.
Dobrze, narysuję ci później i ci ten pokażę. A ja jeszcze teraz, święta są, a ja, słuchaj, zrezygnowałem z iPhone'a na święta. Ta-da-da-da.
Tutaj, Wojtek, będziesz musiał edytować i włożyć marsz pogrzebowy, czy jakiś...
Okay.
Tum, 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 tum. I fanfarny.
Dobrze, tak, fanfary koniecznie. Tak, przerzuciłem się na chwilę na Samsunga Galaxy Alpha, bo dostałem go do testów od Samsunga, dziękuję bardzo, w połączeniu z Gear S, czyli zegareczkiem, który to jest chyba jedyny zegarek Samsunga, który jest w stanie też żyć bez telefonu. To jest coś ciekawe. Ostatnio mnie pytałeś o to, jakie
tak.
są sprzęty takie właśnie mobilne, które mogą żyć same, i pamiętam, że wtedy akurat wspomniałem ci o tej opasce jakiejś, którą zrobił Intel i ona miała swoje złącze do włożenia karty SIM i tak samo jest z tym Gearem S. Natomiast no jak ja mam telefon, no, nie mam już tych kart SIM, już bez przesady, ile można mieć tych kart, to po prostu wiążę go z telefonem i sobie tak z niego korzystam. I tak na start, już po tych 2-3 dniach, w których korzystam z nich już całościowo, bo przerzuciłem kartę SIM, to muszę powiedzieć, że Galaxy Alpha w ogóle bardzo, bardzo spoko, jak na Androida. Oczywiście musiałem zainstalować od razu launcher Google Now, bo TouchWiz, no nie, jest mega przytłaczający i nadal, wiesz, te elementy menu, których się nie da zmienić instalując launcher, no, nadal mnie bolą trochę w oczy. Jest tam tyle przełączników, jak przełączysz po prostu, wiesz, na ten tryb, zjeżdżasz belkę górną w dół, przeskakujesz na wszystkie przełączniki i po prostu uderza cię mnóstwo przełączników. Jeszcze one są tłumaczone na polski, podpisy i na przykład, poczekaj, zaraz ci przeczytam jeden z nich. Może mi to wytłumaczysz, bo na przykład jest taki przełącznik, który się nazywa czułość dotyku i ja go mogę włączyć i wyłączyć i ja nie wiem, co to oznacza.
Prawdopodobnie chodzi o to, że jeśli masz czułość dotyku uruchomioną,
no,
to albo to działa tak, że mając palec nad ekranem, on w jakiś sposób to wykrywa,
no to
albo
nie, to
że...
ja to włączyłem i to nie jest to,
albo mając te rękawiczki. Możesz używać telefonu w rękawiczkach, które nie mają tych specjalnych, wiesz.
To teraz uwaga, następne. Intellig wstrz. No,
Intellig
wstrz.
To się już skończyło? Co chciałeś powiedzieć?
Tak, tam jest kropka, no. No tak. To jest Intellig wstrz.
Inteligentne wstrzymanie chyba.
No prawdopodobnie to jest ten, jak odrywasz oczy od ekranu i się pauzuje wideo. No prawdopodobnie. Ale ja muszę się domyślać,
nice,
nie?
Nice.
Smart Stay, no to rozumiem, że to jak patrzę, to jest, to się świeci, a jak nie patrzę, to... Ale jest też na przykład B, NISK, ZUŻ, N. No. Pewnie bardzo ale... niskie zużycie energii.
Wiesz,
no,
co
ale
jest...
jakby wiesz, no.
Grycmat ma takie złote zdjęcia na swoim Twitterze, właśnie z lock screena jakiegoś Samsunga. I to są właśnie jakieś takie złote hasła, które się pojawiają właśnie w telefonach. I próbuję to teraz szybko znaleźć, bo on też miał właśnie jakiegoś takiego Galaxy, to nie był chyba Galaxy Alpha, albo Galaxy S5 czy coś, i na nim miał na lock screenie miał napisane właśnie jakieś aby, kont, coś tam, wiesz, po trzy literki, nie? Tak wiesz, no. Elo, zgaduj, co teraz chciałem powiedzieć ci.
No właśnie, więc to jest oczywiście kwestia TouchWiza. Natomiast telefon jako taki jest naprawdę całkiem spoko, jest cieniutki, jest lżejszy od iPhone'a, od tej piątki, którą mam od ciebie, a ma ekran większy, bo ma 4,7 czy 5 cali nawet, Jezu, nie pamiętam, kurde, jaki on ma, ale no, dużo większy. W każdym razie ma metalową ramkę dookoła, wygląda to całkiem sensownie, jest nawet wodoodporny trochę. Więc
co znaczy trochę wodoodporny?
No nie wiem, to muszę to sprawdzić, bo zegarek na pewno jest. Zegarek ma ten IP67, czyli jest na ochlapania i na kurz odporny. A ten Alfa, zaraz zobaczymy. W każdym razie telefon jako taki naprawdę, naprawdę całkiem spoko. Jestem zaskoczony. Jest szybki przede wszystkim i lekki. I to mnie najbardziej uderzyło. Fajnie się go trzyma, z tyłu ma całkiem sensowną tą klapkę, to jest plastik, ale taki jakby gumowany, i także bardzo pewnie leży w dłoni. Ale jest taki przyjemny, kurczę. To jest naprawdę jednym z najlepszych Samsungów, najlepiej wykonanych, które widziałem. No i właśnie, wiesz, metalowa ramka, no czuję się to, że to naprawdę sensownie wygląda. Ma ten czytnik linii papilarnych, słuchaj. Tylko, ale smyrany, wiesz, czyli przejeżdżasz tym palcem z góry na dół. No jest to gorzej rozwiązane niż w iPhone'ie, ale działa, więc i całkiem sensownie rozpoznaje. Ja to teraz testuję i muszę przyznać, że całkiem, całkiem spoko. No nie jest wodoodporny, to trochę się rozpędziłem z tym, ale dobrze, że tego nie testowałem.
No właśnie.
Natomiast całkiem, całkiem spoko. Szybciutki telefonik, na razie nie powiem nic o baterii, bo cały dzień jestem w domu podłączony do Wi-Fi, więc to wiesz, to nie jest dobry test. Teraz mam 41%. Wstałem dzisiaj o 12, więc od tej się rozłączył, także no na razie wiesz.
Okay. A on działa teraz na 4.4, tak, Androidzie?
Tak, on ma 4.4.4. Wiem, że będzie miał update do Lollipopa, ale jeszcze nie wiemy dokładnie kiedy. Natomiast ciekawym urządzeniem jest ten Galaxy S.
Ale jeszcze miałem jedno pytanie odnośnie tego. Powiedz mi, jak z pamięcią wygląda? Czy to jest, ono ma miejsce na kartę microSD, czy ma, ile ma miejsca
nie,
w środku?
Nie, on ma 32 giga w środku po prostu. Chyba jest jakaś wersja większa, nie wiem, tak mi się wydaje, ale on ma 32 i nie ma wejścia na karty SD żadnego. O, nawet go jest... teraz otwieram i sprawdzam.
A właśnie, on jest tutaj. On jest otwieralny.
Tak, i ma zewnętrzną baterię, więc nawet można sobie ją wymienić w razie czego.
Wow.
I nie ma w ogóle żadnego wejścia na SD-ki.
Pytanie, ile razy w życiu wymieniłeś baterię sam w telefonie?
No jakieś zero. No bo już o tym rozmawialiśmy też chyba, że to jest coś, czego się nie robi. Ale niektórzy twierdzą, że robią. Znaczy, nie wiem, no może są jacyś ludzie, którzy mają po parę baterii, wiesz, załadowanych ze sobą i zamiast nosić powerbank, to po prostu noszą baterię w portfelu, czy nie wiem gdzieś.
No właśnie, a mamy teraz te powerbanki, dostaliśmy od TP-Linka, za co bardzo dziękuję, 10 tysięcy mAh.
No mega to, duże.
Ja właściwie już teraz nie boję się o prąd. To są trzy pełne ładowania iPhone'a 6.
Albo
dwa pełne ładowania iPhone'a 6 Plus.
Albo jedno ładowanie iPhone'a i... Albo dwa ładowania iPhone'a i jedno iPada. Czy tam...
Tylko jej... iPada nie naładujesz do końca, bo iPady mają dużo, dużo.
No ile mają iPady baterii? 6000? 8? A sprawdź przy okazji, to
właśnie
zobaczymy.
Sprawdzam, jestem ciekaw, więc sprawdzam.
To ja powiem o tym Gearze S. No to jest
8600, miał iPad. 8600. Dwójka iPad R2 ma 7340. No bo tam zeszli z baterią.
To byś iPhone'a dodatkowo doładował.
Tak, czyli całe ładowanie iPada R2 i do tego naładowanie iPhone'a. Mhm. szóstki, bo 6 plus ma chyba 4400, z tego co pamiętam.
No.
Też sprawdzę, bo też głupio, żeby ten... nie! iPhone 6 Plus ma 1810 mAh.
Co?
No.
1800?
1810.
Dziwne. A wszyscy tak mówią, że tylko doskonała bateria.
A nie, to szóstka ma 1810.
Okay. No a plus ile? To jest dwójkę, musi mieć, no proszę cię.
Podejrzewam, że koło 200. Ale już to sprawdzam. Myślałem, że dużo więcej. Mhm. Gdzie tu jest jakiś iPhone 6 Plus z baterią? Gdzie tu jest napisana po prostu bateria? Oni wszyscy tak ukrywają to, ile ta bateria ma mAh.
No nie lubią się tym chwalić, bo to tak naprawdę, wiesz, to jest dla geeków informacja, a normalni ludzie to tam porównają wielkość baterii, a później się okazuje, że wiesz, i tak na systemie, nie wiem, teraz nie chcę się nikomu podłożyć, ale na iOSie będzie dłużej działać ta sama objętość, a na Androidzie, wiesz, krócej. No to tak zależnie jeszcze od tego, jak się używa, bla, 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 bla. Jest dużo dookoła tych rzeczy, więc prawdopodobnie Apple niespecjalnie się tym chwali, bo to nie ma żadnego znaczenia. Nie?
2915.
No.
No. Ma 6 plus.
No to teraz już wiesz, dlaczego wszyscy mówią, że ma doskonałą baterię. No ja
czyli tak naprawdę 6 plusa raz, a 6 dwa razy można naładować i do tego iPada Air cały raz.
No, i git. Elegancko. Szanuję to. No dobrze, ale o Gear S-ie. Zaczynam trzeci raz to, co chciałem
dobrze,
powiedzieć.
Więc mów, a ja chciałbym jeszcze tylko jedną rzecz dopowiedzieć.
No.
iPad Retina Mini 6470 ma pojemność baterii, czyli 1000 mAh mniej niż iPad R2. Dobra, już. To już wszystko jest ładnie uporządkowane. Proszę.
Dobrze, już wszystko jasne. Wszystko wiemy. Gear S. Ja jestem przytłoczony tym sprzętem. W takim sensie, że to jest pierwszy zegarek inteligentny, który w ogóle noszę ze sobą i to tak, wiesz, mam zamiar go nosić całe te dwa tygodnie, na ile dostałem do testów. I szczerze mówiąc, na starcie ciężko wyłapać wszystkie opcje, które on potrafi robić. Znaczy, to wiesz, to jest tak, że okej, mierzy kroki. To jest naturalne, bo on to robi automatycznie, nie muszę niczego ustawiać. Po prostu on mierzy kroki i koniec. I ewentualnie mogę sobie tam ustawić, że na przykład mam cel dzienny na 10 tysięcy kroków. Tak było defaultowo, więc nic nie zmieniałem. I też mogę sobie ustawić, czy ma mnie powiadamiać, że siedzę za długo, czy nie. No i faktycznie, siedzę godzinę, nie ruszam się i wibruje mi zegarek. Oho, nie ruszałeś się, weź rusz dupę. Okej, okay, spoko. No to mogę sobie połazić ewentualnie po domu, prawda? No bo nie będę wychodził z domu bez przesady.
No wiadomo.
Jest pogoda, no halo. Chociaż to dzisiaj akurat spadł śnieg, więc może jutro wyskoczę. No i to jest coś, co dzieje się automatycznie, tego nie trzeba ustawiać. Natomiast ze wszystkimi innymi rzeczami nagle się okazuje, że tam wiesz, musisz sobie to dokonfigurować. I konfigurację robisz zwykle na telefonie raczej. Natomiast interfejs jest taki średnio intuicyjny. To znaczy jest tak, że część rzeczy możesz ustawić na telefonie, ale na przykład do dzisiaj nie wiem, dlaczego nie widzę na zegarku wiadomości SMS-ów, które mam na telefonie. A teoretycznie mogę je wysyłać, ale rozumiem, że to może być ta opcja, która jest dostępna tylko jak włożysz tam kartę SIM, nie? Wiesz, i nie wiesz, czy to tak działa, czy tak działa, no jakby nie ma żadnej informacji, teoretycznie widzisz tą aplikację i nie wiesz, czy ona powinna działać, czy nie, no ale jeżeli nie widzisz tych SMS-ów z telefonu, no to znaczy, że chyba nie działa, więc jakby nie wiadomo, jak to do końca wszystko działa. Także jest kilka rzeczy, które może to jest kwestia intuicyjności samego interfejsu i tego, w jaki sposób opisujemy. Może wszystko jest opisane w instrukcji, ale jak wiesz, ja jestem takim człowiekiem, który twierdzi, że jeżeli do czegoś jest potrzebna instrukcja, to nie zostało dobrze zaprojektowane. Po prostu.
Dlatego instrukcja do iPhone'ów jest i nikt z niej nie korzysta.
No nie, ale wiesz, jakby to nawet nie powinna być, tak? Znaczy, nie, no, wiesz,
musi, znaczy wiem, o co ci chodzi, ale musi być.
No dobrze, wiem, że musi być, bo prawo europejskie, coś tam. No w każdym razie chodzi o to, że jest tam dużo rzeczy w tym zegarku, które wymagają jakiejś tam interwencji od ciebie, zanim to wszystko sobie skonfigurujesz. Natomiast aplikacja S-Health, czyli ta, która mierzy twoje wszystkie tam rzeczy związane z twoim ciałem, jest chyba najlepiej napisaną, bo jest bardzo prosta, jest po prostu informacja o tym, ile kroków dzisiaj zrobiłeś, możesz sobie skonfigurować śledzenie ćwiczenia, czyli tak jakbyś włączył Runkeepera albo jakąś inną aplikację, to ona to robi za ciebie. Jest też pulsometr, czyli możesz sprawdzić, jaki masz puls w tym momencie. Natomiast nie widziałem opcji, czy można to robić na przykład co jakiś czas z automatu, chyba nie, chyba to trzeba wywołać ręcznie, natomiast działa to całkiem nieźle i na przykład teraz mogę sprawdzić, sprawdzę sobie puls,
tętno pulsu,
dokładnie, rozpoczynam mierzenie, on nie wydaje żadnych dźwięków, po prostu kręci się kuleczka i za chwilę ci podaje wynik. To prawda, to tam świeci ci na rękę, sprawdza ci, jak krew płynie i tak dalej. I jak widać, jestem pobudzony ze względu na to, że nagrywamy dzisiaj i mam 84 uderzenia na minutę według tego zegarka. Okay.
iPhone to też potrafi zrobić z jakimś tam stopniem dokładności, bo potrafi zrobić to.
Bardzo sprytny jest ten sposób w ogóle.
Tak, przez aparat w telefonie
i flash.
Tak, dokładnie tak. Heart monitor.
Też no podzie... i on zaświeca fleszem, oświetla nam opuszek palca, a przez aparat wbudowany jakby bada to, w jaki sposób przepływa nam krew przez ten opuszek i w ten sposób wylicza puls, co też jest bardzo sprytnym sposobem. Natomiast wydaje mi się, że on jest mniej... I teraz nie mogę powiedzieć, że mniej dokładny, tak? Ale na pewno rzadziej mi się udało, korzystając z tej metody, zbadać puls, niż tym zegarkiem. Bo zegarek, chyba że, wiesz, jakby ma bardzo dużą tolerancję błędu. Wiesz, że tam mierzy i jeżeli tam 2-3 razy nie zauważy na przykład przepływu krwi, to olewa i tam dolicza jakiś margines błędu, a na przykład iPhone'owa aplikacja wyrzuca ci to od razu, że to całe mierzenie było nieprawidłowe, więc zmierz jeszcze raz, nie? Natomiast mówię, zdarzało mi się na iPhone'ie, że dość często mówił, spróbujmy jeszcze raz, nie udało się zmierzyć, bo to jest kwestia, że ten palec musisz jakoś tak specjalnie ułożyć, wiesz, no wydaje się, że to jest proste, bo teoretycznie zasłaniasz po prostu obiektyw aparatu i flash, no ale mówię, no w moim przypadku jakoś tak, może dlatego, że zawsze to mi sprawdzało rano, jak się budziłem, bo korzystałem przy okazji z Sleep Cycle, który właśnie tą opcję ma wbudowaną, no i jak rano, to tam może nie trafiałem, bo byłem nieprzytomny, nie wiem, no w każdym razie tak co.
71, to jest mój puls aktualny.
Okej, czyli taki standardowy dość. No i tak.
Nie no, u mnie to jest lekko podwyższone aktualnie.
Aha, lekko podwyższone, no dobrze. No w każdym razie, tak, pulsometr jest, działa, jakieś są to nawet wykresy ci rysuje, coś i te wszystkie dane wysyła też na chmurę Samsungową gdzieś. Jest też opcja śledzenia snu, natomiast nie testowałem jej jeszcze, głównie dlatego, że ten zegarek jest dość duży. To znaczy, że naprawdę, on jest taki, wiesz, potężny. Jak leży na mojej ręce, to tak się wydaje, że to jest naprawdę dość duży zegarek, chociaż znam takich, którzy uwielbiają duże zegarki, więc to może by im nie przeszkadzało. Natomiast mimo tego, że jest prostokątną formę ma, jest półokrągły i to jest, to mu nadaje takiej lekkości i dzięki temu nie jest tak zły jak poprzednie Galaxy, pierwszy Galaxy Gear, który wyglądał koszmarnie. To ten naprawdę, jeżeli chodzi o design, jest dużo, dużo lepiej. Natomiast tak jak mówię, ma trochę aplikacji swoich, możesz czytać jakieś newsy, możesz odbierać powiadomienia z telefonu, co ja robię, i to nawet fajnie działa, bo tam wiesz, jak ktoś dzwoni, to możesz sobie na zegarku odebrać i on tam ma wbudowany głośniczek i mikrofon, więc możesz sobie z kimś pogadać, a jak dostaniesz, właśnie SMS-y nie działają, nie wiem dlaczego, ale na przykład jak dostajesz powiadomienie z Telegrama czy z Face'a, no to możesz sobie przeczytać, aha, z Face'a ktoś mnie oznaczył na zdjęciu na przykład, i możesz później kliknąć i pokazać tą treść na telefonie. Czyli on ci nie otwiera Face'a na zegarku, tylko po prostu klikając jeden przycisk jesteś w stanie przejść do tego powiadomienia na Face'ie bezpośrednio w telefonie. I to jest akurat wygodne, no bo przeglądanie Face'a na takim zegarku, no bez przesady, tak? Nawet jeżeli byłby to jakaś super wersja zero, bez żadnych obrazków, no to bez przesady. Jakby to nie tak. Natomiast nadal czuję, że wykorzystuję jakieś 5% możliwości tego zegarka i nie wiem, czy będę w stanie rozszerzyć to dalej, bo jak przeglądałem listę aplikacji, które on ma, to dużo jest płatnych w ogóle i nie, jakoś nie czuję, że chciałbym płacić za aplikację do zegarka, którego nigdy już w życiu pewnie nie zobaczę w przyszłości. Natomiast to tak mówię, okej, jest, natomiast czuję, że jeszcze dużo przede mną i dużo przed tym sprzętem i niestety dużo konfiguracji, trochę się tego martwię, natomiast jeżeli chodzi o powiadomienia, to tak, działa to całkiem nieźle, chociaż też wymaga trochę konfiguracji, bo muszę wybrać, które aplikacje mają powiadamiać, które nie. Teraz czuję, że na przykład nie odbieram wszystkich powiadomień, które chciałbym odbierać, bo raz mi Telegram wyskakuje, raz nie, wiesz, i na przykład nie wiem zupełnie dlaczego, więc to tak jest, to takie nie do końca seamless, jak ja lubię mówić, nadal wymaga trochę grzebania, więc no, jeszcze za wcześnie pewnie, no bo to 2 dni dopiero miałem go na ręku, ale jak widać już byłem w stanie 20 minut o tym gadać, nie?
Okej.
Okay. Typowy Jesus podcast, no.
Ale jestem trochę ciekaw, więc mam nadzieję, że za tydzień będziesz coś w stanie powiedzieć o nim więcej, a i że ja ujrzę go i wezmę w dłonie.
Tak. Tak, na pewno. Więc zapraszam. Natomiast jakby cały zestaw fajny, stylowy. Przede wszystkim podoba mi się to, że Samsung chyba zatrudnił nowych ludzi od designu.
Nie sądzę.
Znaczy, nie, no pewnie nie, ale chodzi o to, że kurczę, naprawdę widać tą drogę bardzo długą, ale widać tą drogę, że naprawdę dążą do coraz lepszego designu, jeżeli chodzi o telefony. To nadal nie jest, wiesz, HTC One, gdybyśmy mieli porównywać do Androidów, bo uważam, że to nadal jest jakaś ikona androidowych telefonów. Natomiast faktycznie designersko już jest coraz lepiej. Galaxy Alpha jest takim, wiesz, pierwszą jaskółką, która nam mówi, że może jeszcze nas czeka trochę rewolucji.
Ja bym chciał, żeby znowu powróciły telefony Google Edition.
Mhm.
Bo na przykład takiego prawdopodobnie Galaxy Alpha Google Edition to bym chciał.
Tak, bo to jest... On ma naprawdę bardzo fajny aparat też, nie mówiłem o tym, ale naprawdę ten aparat jest spoko. I oprócz tego, no wiesz, no kurczę, jakbym miał czystego Androida, jak on by śmigał. Tylko jedna wada. Troszkę się grzeje momentami. Przez to, że jest taki cienki, to on nie ma odprowadzenia dobrego, wiesz, ciepła. I on się grzeje w tym miejscu, gdzie jest procesor. Bo nie wiem, mam wrażenie, że metalowe telefony jakoś tak rozprowadzają to ciepło na całą powierzchnię i dzięki temu on jest, wiesz, temperatura jest trochę mniejsza, bo jest rozłożona na większą powierzchnię, a tutaj czuję się rzeczywiście pod palcem, jak nie wiem, miałem taki moment, w którym uruchomiłem ten telefon i zacząłem, wiesz, przywracać wszystkie aplikacje z Play Store'a z mojego konta, no to po prostu tak się rozgrzał, że wiesz, bałem się, że mi tam poparzy palce, ale generalnie w takim normalnym użytkowaniu, jeżeli tam nie przeginasz z nim, to jest całkiem spoko, więc okay. Ja jestem za, ale za tydzień jeszcze poopowiadam, co czuję przeskakując iPhone'a na Androida, bo to myślę, że będzie ciekawe.
Ja ci powiem szczerze powiedziawszy, że ja chciałbym się znowu spróbować swoje przygody z Note'em 4. Znaczy ja miałem ten Note'a 3, a teraz chciałbym spróbować moje przygody z Note'em 4. I boję się troszeczkę tego, bo to TouchWiz i to Android, ale na takiej zasadzie, że bawiłem się iPhone'em 6 Plus przez jakiś czas i no tak. Ten rozmiar nie był dla mnie aż tak przerażający.
Dla mnie nadal jest, ale okej.
No, wiesz, to już jest tak trochę... Jak się ma 4,7 cala, to 5,5 cala nie wygląda już tak strasznie dużo. Mhm. Ale chciałbym się pobawić, tylko boję się i nie wiem, czy się zgłoszę do Samsunga, żeby mi podrzucili go na testy, czy nie. Ale to tak myślę, że może takie coś ma... Może się wydarzyć.
Tak. Okej. Okay. No dobrze, znaczy ja myślę, że jak najbardziej, to trzeba testować, trzeba sprawdzać, bo pamiętajmy, że Android też cały czas się rozwija. No cały czas nie miałem okazji pobawić się Lollipopem w żadnym z moich urządzeń, bo oczywiście nie dostałem jeszcze OTY.
A ja wgrałem OTY, znaczy ja wgrałem od razu system, jak tylko wrócił do mnie ten naprawiony Nexus 7.
No i co? Ale to już wiesz co, nie będę cię pytał, bo już zobacz, że już jest ponad godzinę.
Ja powiem ci tak, widać, że ktoś tam ruszył banią i zrobił ten system dość poważnie i dość dobrze.
Okay.
Chciałbym w końcu pokorzystać z jakiegoś telefonu z czystym Androidem, z Lollipopem i nawet przez chwilę myślałem, czy nie chcę Nexusa 5 tylko po to, żeby mieć jakiegoś, wiesz, Lollipopa na pokładzie.
To się spiesz, bo piątki już schodzą, już nie będzie.
No wiem. No albo to szóstkę, tylko że szóstka jest już tak przeraźliwie wielka, że...
No właśnie. No ale mówisz, że się nie boisz, no to wiesz, jeżeli nie
ale
boisz się...
Ale szóstka jest już przeraźliwie wielka. No szóstka jest już chyba większa niż Note 4.
Oj, nie sądzę. Sprawdź sobie. W każdym razie jeszcze Galaxy Alpha dopowiem 4,7 cala ekran. Więc idealna wielkość, moja wielkość, 5 za dużo, 4,7 idealo. Więc tak. I nagrywa wideo w rozdzielczości 4K, więc to też bardzo chętnie przetestuję Sun. No i tyle.
Sprawdzam. Nie, dobra, faktycznie to jest ten sam rozmiar.
Ten sam? Co Note?
Tak. Nie, jest troszeczkę większy od Note'a, ale delikatnie większy od Note'a.
To już jest przegięcie totalne.
No cóż. Nie musisz mieć paletki do ping-ponga, żeby móc, wiesz, grać w ping-ponga.
Tak, to ten Jezu, kurczę, ale nikt jeszcze wcześniej nie wpadł na ten żart chyba.
Myślisz?
Mhm.
To ja myślę, że to będzie tytuł odcinka, bo taki super śmieszny zrobiłem żart. Nie, dobra, chodź mi się zabić, są święta, Wojtek. If you really love Christmas, come on and let it snow, come on and let it snow.
Wiedziałem, że to się wydarzy. Słuchajcie, tak jeszcze przy okazji kończąc już ten odcinek, bo i tak przedłużyliśmy, mam nadzieję, że wybaczycie nam tą gadaninę. Są święta. Chcieliśmy wam życzyć wszystkiego dobrego, żeby już, nie wiem, pod choinką to nie, no bo już wiecie, co dostaliście, ale jeżeli
ale
nie
pod
znaleźliście
szampanem, pod szampanem.
Gadżecików, to pod szampanem, żeby znalazły się jakieś gadżety, żebyście byli po prostu szczęśliwi, żebyście nas słuchali przez ten czas, tą godzinę 20 pewnie, matko, jak długo.
Godzinę 10, Wojtek, już nie przesadzam.
Ale no co chciałeś jeszcze
złożyć? Ja chciałem dodać tylko jedną rzecz, że jeśli szukacie na przykład, szukaliście dla siebie jakiegoś sprzętu, jakiegoś prezentu, to jest najlepszy moment, bo wszyscy sprzedają nieudane prezenty.
To prawda.
Więc jak chcecie, to eBay, Allegro, sklepy też robią wyprzedaże poświętecznych promocji, więc jeśli ktoś chciał sobie coś kupić ze sprzętu, to jest najlepszy moment, żeby to zrobić.
To prawda. Także to prawda. Tak. I przypominamy o konkursie Wiko. Strzelajcie do nas fotami, bardzo jesteśmy ciekawi, jakie tak. Przyślecie. Super.
Na podcast@jestwos.pl i jak tam wyślecie, to one do nas przyjdą i będziemy je widzieć.
Boże, ty musisz już iść spać, wiesz?
A wiesz, że wstałem 4 godziny temu? Znaczy 5 godzin, 6, 8 godzin temu.
No to nie tak źle, no to taki 8-godzinny dzień.
O 16.
Wow. To nieźle.
Dobrze, kończmy to. Kończmy, Wojtek, ten podcast. Zamykajmy to w cholerę i jedźmy na te Bahamy.
Zamykamy to. Kochani, jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo za słuchanie nas przez tyle miesięcy. Będziemy to powtarzać co miesiąc i co tydzień pewnie. Ale tak. Dziękujemy jeszcze raz. Wszystkiego dobrego.
I słyszymy się za tydzień w odcinku noworocznym.
Noworocznym, tak jest. Podsumowanie roku. Aż chyba zaczniemy się przygotowywać wcześniej niż 10 minut przed nagraniem podcastu, co?
Nie ma opcji, to jest typowy Jesus Podcast, a to był 41 odcinek Jesus Podcastu.
Dziękujemy bardzo.
Dzięki i cześć.
Pa.